To śladem miłości, wodzeni muzyką i tańcem dotarliśmy do naszego dzisiejszego gościa, jakim jest Olga Bończyk, aktorka, piosenkarka, mogę dodać jeszcze, że malarka?
Nie nadużywałabym tego, bo ja tak się śmieję, że maluję to raczej bardziej hobbystycznie i tak naprawdę bardziej dla siebie, ewentualnie dla przyjaciół, którzy czasem poproszą mnie albo, nie wiem, daję obrazy na jakieś aukcje, ale tak naprawdę, tak szczerze, to ja nie umiem malować. Także byłabym bardzo ostrożna w posługiwaniu się słowem malarka.
W każdym razie może zacznę od tego, że witam serdecznie panią.
Witam.
Wiosną mogliśmy usłyszeć nowy album Ślady Miłości, no, który no, nosi ze sobą te ślady miłości, to przeróżnej miłości. Podejrzewam, że praca nad albumem trwała jeszcze zanim przyszło to, co przyszło, czyli zamknięcie na ponad rok, więc premiera tego albumu podejrzewam, że również była przesunięta o ten czas, już nie mówiąc o samej promocji i o koncertach, ale te w końcu się zaczęły.
Paradoksalnie pandemia przyspieszyła pracę nad płytą, która rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, została rozgrzebana przed nastaniem tych długich wakacji przymusowych. Paradoksalnie po to, żeby nie oszaleć, żeby się nie zapętlić w jakąś sieć przerażenia i jakiegoś takiego lęku o to, co z nami będzie, pomyślałam, że właśnie dokończenie tej płyty będzie fantastycznym rozwiązaniem na te wszystkie moje lęki, stresy i niepewność i na to, że się grunt dość mocno usypuje pod nogami. Więc pandemia stała się tym dobrym czasem na to, żeby bardzo cierpliwie i mądrze pochylić się nad tą płytą i ją po prostu zwyczajnie dokończyć. Ale prawdą też jest, że pandemia spowodowała, że nie mogłam zrobić premiery tej płyty w zaplanowanym czasie. Musiałam poczekać chyba kilka miesięcy na pewno, bo premiera pierwotnie planowana była jesienią 2020 roku. W efekcie zrobiłam tę premierę wiosną 2021. Rzeczywiście cieszę się, że ta płyta wyszła na światło dzienne, bo to jest takie moje definitywne zamknięcie drzwi, domknięcie drzwi, z którymi chyba sobie nie potrafiłam poradzić, no tak do pięćdziesiątki.
Ale zamknięcie drzwi przed czym? Czy zamknięcie jakiegoś rozdziału w życiu?
Myślę, że tak. Myślę, że też takiego rozdziału pod tytułem rodzina, pies, dziecko, dom, drzewo, taka rodzinna sielanka. Tego mi się w życiu nie udało zbudować. Myślę, że to nie jest żadną tajemnicą i zresztą często o tym mówię. I chyba już czas, żeby się z tym pogodzić i jakby przestać się szarpać. Szarpać się z tym, że to jest jeszcze możliwe, że to się może jeszcze uda, że na wszystko jest czas. Myślę, że jak się przekracza pięćdziesiątkę, pewne kwestie stają się takie ostatecznie zdefiniowane. To znaczy ja się nie boję definiować pewnych rzeczy raz na zawsze i mówić, okej, to nie wyszło, nie jest nic złego, prawda? Nic się takiego nie stało. Można żyć inaczej, można sobie to życie inaczej zbudować i tak to właśnie jest. Teraz chcę żyć z takim poczuciem, że okej, no nie udało się, trudno. Tych parę miłości ważnych dla mnie było, o których napisałam w tekstach. Pożegnałam się z nimi, rozstałam się z nimi, wierzę, bardzo, bardzo ciepło, bardzo serdecznie, bardzo czasami też odważnie, ale mądrze i z ogromnym szacunkiem do tego, co było, po to, żeby moje dalsze życie było po prostu fajne, normalne i żebym się mogła od tego odbić i nie zaglądać ciągle do tej szuflady ze starymi listami, ze starymi zdjęciami i ciągle wspominać to jako taki czas, którego może nie dość dobrze wykorzystałam. Po prostu to było, skończyło się, koniec.
Czyli ślady miłości to taka gruba kreska trochę.
Tak jest, tak jest. To jest takie domknięcie drzwi i taka gruba kreska. Znaczy bardzo, bardzo chcę, żeby tak właśnie było i nawet sobie obiecałam, że wszystkie teksty, które powstaną od tego momentu i tak na razie jest, żeby były absolutnie optymistyczne i żeby raczej mówiły o... Teraz oczywiście zażartuję, ale o przyjemnym wieku senioralnym.
No, bez przesady.
Który przede mną w całej krasie. A ponieważ mam duży dystans do siebie i też mam ogromne poczucie humoru, to kto wie, czy kolejne piosenki, które będę pisała, czy one nie będą właśnie jakby podyktowane jakby tym takim czasem, który przede mną, który jest oczywiście dla mnie ogromnym znakiem zapytania, ale mnie jakoś, co może jest dziwne, ale mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie cieszy, bo niezależnie od tego, ile mam lat, to tak sobie myślę, że jestem na pewno już w takim wieku, gdzie coraz częściej mówię sobie, już nic nie musisz. No. A już nic nie musisz. Starość nic nie musi. Ale mam takie poczucie, że ja już sobie zasłużyłam na to, żeby szanować siebie jako dorosłego człowieka. Ze swoimi wadami, zaletami, z tym, co w życiu zrobiłam, z tym, do czego doszłam w życiu, do czego nie doszłam w życiu. I mogę sobie powiedzieć tak uczciwie, że naprawdę zrobiłam bardzo dużo, ale też naprawdę nie ma takiej rzeczy, którą muszę w życiu zrobić. Albo wypada, albo że coś zmarnowałam czas, albo przegapiłam, albo coś mi przeciekło przez palce. Nie, nic mi nie... Dokładnie w moim życiu zdarzyło się wszystko to, co miało się wydarzyć. I szczęśliwie ja naprawdę już nikomu nie muszę czapkować, nikomu nie muszę udowadniać, że moje życie jest dobre, lepsze lub też nie jest takie złe, jak komuś się wydaje. To jest po prostu moje życie i już, i je bardzo lubię.
Czyli podejrzewam, że przy tych kolejnych albumach, które powstaną, przy kolejnych piosenkach, Olga Bończyk nie będzie już rozprawiała się z przeszłością, ale będzie usatysfakcjonowana czasem teraźniejszym. I myśląc trochę jednak o tym, co zaraz za rogiem, chociaż w sumie ten ostatni rok nauczył nas tego, że w sumie trudno cokolwiek przewidywać. Czy faktycznie pojawiły się takie dosyć ogromne obawy w trakcie tego zamknięcia, co będzie dalej, bo to wiele osób się nad tym zastanawiało, a już nie mówię o samej branży takiej artystycznej, gdzie nagle się wszystko przewartościowało.
Oj, ja tak, ja miałam takie, byłam na pograniczu chyba, bo ja nie jestem osobą depresyjną i daleko mi do takich stanów, ale naprawdę poczułam ogromny lęk, poczucie braku kontroli. Ja jestem koziorożcem, ja muszę stać czterema łapami na ziemi. Ja mam problem z tym, jeśli nie mam kontroli nad tym, co się dzieje dookoła mnie. Rzeczywiście pandemia sprawiła, że nic nie można było wyznaczyć żadnej daty. Nie można było wyznaczyć tego, czy to się skończy, kiedy to się skończy, czy my wrócimy do pracy, czy my w ogóle komukolwiek będziemy potrzebni, czy artysta po pandemii wróci w takiej samej rzeczywistości, może nie w rzeczywistości, ale w takiej samej formule, jak przed pandemią, bo mnie na przykład strasznie przerażała forma kultura w sieci.
Tak, tak, te koncerty online, których nikt nie oglądał.
Ja byłam tak przerażona, bo ja przez wiele osób byłam namawiana do tego typu historii. Ja się po prostu broniłam rękami i nogami, bo twierdziłam, że to jest absolutnie nie... Znaczy ja bym sobie nie wybaczyła tego, gdybym nagrała koncert na tle szafek kuchennych z podłym dźwiękiem w jakichś takich warunkach, które po prostu urągają dobrej, szlachetnej, artystycznej formule, do której ja jestem przyzwyczajona. I na szczęście tego nie zrobiłam, nie dałam się namówić i chwała Bogu, bo oglądając to, co koledzy jakby próbowali uprawomocnić pod pretekstem pandemii, tak mnie przerażało, że naprawdę to również napędzało mój lęk, że jak nie daj Boże się wszyscy przyzwyczają, że nie trzeba wyjść z domu, żeby zobaczyć znane postaci, tylko tym razem właśnie na tle szafek kuchennych.
No tak, to po co iść do teatru, po co iść na koncert, skoro można to wszystko zobaczyć w domu czy na telefonie.
Tak, tak. I ja naprawdę bardzo się tym martwiłam, że my sami sobie kopiemy własny grób.
Ale czy nie uświadomiliśmy sobie teraz właśnie po tym czasie, że to tak naprawdę ten kontakt z artystą, czy człowiek z człowiekiem jest dla nas najważniejszy? Że jednak teraz, brakowało nam tego tak bardzo, że teraz czerpiemy z tego garściami.
Teraz tak, teraz jestem spokojna i szybko się okazało, że ta kultura w sieci tak naprawdę jest tylko taką protezą na chwilę. Ale wtedy, kiedy to było jakimś rozwiązaniem i nikt nie wiedział na jak długo, ja naprawdę wpadałam w jakiś taki totalny popłoch. Swój własny, wewnętrzny, rzecz jasna, ale bardzo się bałam, że to się może dla nas po prostu źle skończyć. Ja naprawdę pierwszy raz odczułam chyba w swoim życiu uczucie, może nie wiem jak to nazwać, ale może około depresyjne, czy tam jakieś powiedzmy przed tak jakichś takich stanów lękowych, depresyjnych, bo ja naprawdę się zaczęłam martwić, że będę musiała zmienić zawód, bo ja nie będę chciała, ja nie będę chciała uczestniczyć w czymś, co zaczęła dość mocno jakby uprawomacniać pandemia, czyli jakby ten przedziwny twór artystyczny, znaczy w cudzysłowie to chyba, który również uprawiali moi koledzy.
No ale co by ja pani zaczęła nagle robić? Zmienić zawód?
A może bym się nauczyła malować właśnie tak porządnie. Nie, proszę mi wierzyć, ja mam naprawdę dużo, może to zabrzmi teraz nieskromnie, ale ja mam dużo różnych talentów, takich właśnie manualnych. Ja na przykład zawsze miałam właśnie łatwość, nie wiem, właśnie taką manualną, czy na przykład bardzo dobrze potrafię uczesać kogoś, potrafię pomalować kogoś. Skończyłam szkołę charakteryzacji telewizji teatralnej.
Salon urody kosmetyczny, do tego na jeszcze połączony z galerią sztuki, sygnowany nazwiskiem Bończyk.
Kto wie? Znaczy, proszę mi wierzyć, ja mam tak dużo pomysłów na siebie, że jestem przekonana, że znalazłabym sposób na to, żeby... Znaczy, na pewno bym w życiu, na pewno jednej rzeczy nigdy nie zrobię. Nie będę robiła rzeczy, które mi nie sprawiają przyjemności. Zawsze potrafię się, już chyba dzisiaj na tyle jestem asertywna, że potrafię się z takich rzeczy wykręcić, że potrafię powiedzieć nie, że dziękuję, że może innym razem. Tak, oczywiście, żeby też kogoś nie obrazić, ale wydaje mi się, że potrafię to zrobić.
Bo to ta pięćdziesiątka więc... dała ten pretekst do tego, że można tak w sposób łatwy to stwierdzić.
Myślę, że też, ale ja też... No, tak jak powiedziałam, ja już nie wiem, ile mi czasu zostało. Na pewno
brzmi to przerażająco.
Ja wiem, ale też nie chcę się oszukiwać, że będę śpiewała do 90, albo na przykład, że będę stała na scenie. Nie wiadomo, jak długo jeszcze, nie wiem, moja fizyczność czy mój głos pozwoli mi to robić. No i może jak najdłużej. No, są przypadki, są tacy artyści, którzy naprawdę pomimo wieku świetnie sobie na scenie radzą, ale nie chciałabym, i to też mówię moim przyjaciołom i znajomym, że nie chciałabym, żeby zdała się taka rzecz, o której też pisał Wojciech Młynarski w piosence Przedostatni walc, czyli jest taka strofka, którą bardzo lubię. Trzeba wiedzieć, kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. I bardzo... Bardzo osobiście traktuję ten tekst. Zresztą ta piosenka również jest w moim najnowszym recitalu. Bardzo osobiście to traktuję, bo bardzo chciałabym wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Zanim ktoś mnie z niej zrzuci.
Zanim coś stanie się karykaturalne, bo czasami tak bywa.
Ponieważ ja to widziałam parę takich koncertów, widziałam parę takich wystąpień starszych moich kolegów artystów, którzy no niestety... Nie złapali tego momentu i są na scenie i występują, ich występy są naprawdę bardzo żałosne. I w związku z tym, ale nie chcę o nich, tylko chcę o tym, że chciałabym wiedzieć, kiedy zejść. A na pewno tego czasu mam mniej niż więcej, więc myślę sobie o tym, żeby ten czas wykorzystać jak najlepiej i żeby te koncerty, występy, teatr, film, żeby to było naprawdę w zgodzie ze mną i żebym ja naprawdę czuła, że moja praca ma jakość, bo dla mnie w moim życiu nie chodzi tylko o to, żeby pracować, tylko żeby pracować na bardzo wysokich obrotach i żeby to miało naprawdę bardzo wysoką jakość.
No to jeżeli mówimy o wysokim poziomie, to najlepiej wykonywać takie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność i podejrzewam, że ten najnowszy recital również sprawia pani przyjemność, bo wraca pani do piosenek, które najzwyczajniej pani uwielbia.
No tak, bo to są moje piosenki z dzieciństwa, to są te piosenki, w których się wychowywałam, miałam skakankę w ręku, maminą spódnicę, która sięgała mi do ziemi, skakanka, lustro i śpiewałam wszystkie przeboje Ireny Santor, Haliny Kunickiej, piosenki Młynarskiego, Osieckiej, wszystkie najpiękniejsze przeboje i wtedy sobie marzyłam o tym, że jak urosnę i będę miała swoją publiczność, to te piosenki będę śpiewała. I teraz
jak każda dziewczynka, jak dorosnę, zostanę piosenkarką.
Tak, ale marzenia się spełniły. Marzenia się spełniły. I dzisiaj trochę jest też tak, że ja nadal spełniam te swoje marzenia właśnie tymi piosenkami. Nadal myślę o tych piosenkach z ogromną czułością, ale śpiewam je już po swojemu. One są już w moich aranżacjach, są jakby przetworzone przez moją wrażliwość, przez moje potrzeby muzyczne i artystyczne. W związku z tym mam mam wielką, wielką radość i śpiewając te piosenki przede wszystkim, ale też śpiewając je, oddaję hołd tym wszystkim artystom i twórcom, którzy te piosenki stworzyli. Bo ja nadal twierdzę, i najwyżej ktoś mnie skarci za to, ale twierdzę, że takie piosenki, jakie były pisane w minionym stuleciu, no dzisiaj ze świecą szukać po prostu. Takich kompozycji, które tak dobrze współgrają z tekstem. No bo jestem też aktorką, więc dla mnie to jest bardzo ważne, co śpiewam. To nie tylko melodia, ale też musi być tekst mądry, na miarę też mojego wieku, na mojego intelektu, poczucia humoru. No wiele jest elementów, które się składają na to, że wybieram taką, a nie inną piosenkę. I paradoksalnie te piosenki, które pamiętam jako dziecko i pewnie niewiele z nich rozumiałam, dzisiaj, kiedy je śpiewam, one nadal są tak samo dla mnie ważne i tak samo mądre, jak były wtedy. Choć
tak,
wtedy...
bo je się po latach odkrywa na nowo, kiedy się je rozumie zupełnie inaczej, tak. Kiedy nagle się okazuje, że one są bardzo bogate w treść. Tak. No i opowiadają o czymś, nie są tylko i wyłącznie samą piosenką.
Otóż to. A myślę, że dzisiaj takich naprawdę mądrych i ładnych piosenek pisze się niezwykle mało. I to jest takim moim smutkiem dzisiejszych czasów muzycznych. Ale nie boksuję się z tym, nie biję się z tym, bo mam świadomość tego, że dzisiejsza scena muzyczna przede wszystkim należy do młodych. Ja też kiedyś byłam młoda i walczyłam o to, żeby były moje, żeby moje było na wierzchu. A dzisiaj mam świadomość tego, że moje już było. A dzisiaj młodzi ustawiają poprzeczkę dla siebie.
No tak, bo więc to odbiorca ja decyduje.
Oczywiście, więc ja z tym nie walczę, ale szczęśliwie mam też swoją publiczność, która kocha te stare przeboje, chce ich słuchać, chce się przy nich bawić, więc póki oni żyją, to ja będę miała pracę.
To póki żyjemy, w takim razie jeszcze pozostając przy tym motywie nieuchronnej śmierci, w sumie zbliżamy się do 1 listopada, więc pozostajemy ciągle i pamiętamy o tym, co przed nami i przed każdym, ale wracając jeszcze do występów, do recitali, do muzyki, no to już w najbliższą sobotę, bo to będzie 30 października, będziemy mogli po raz pierwszy usłyszeć i zobaczyć panią w roli wyjątkowej, bo to będzie pierwszy polski spektakl polskiego, można by rzec wprost, tanga. No to jak się zaczęła pani przygoda z tangiem? Pierwszy raz, pamięta pani? Poznanie z tangiem, bo to każdy ma swoją przygodę gdzieś przez przypadek.
Ja wam powiem, że ja do tej pory tang w ogóle nie śpiewałam. I tak naprawdę pierwsze tango, takie tango, ale takie tango, które wyszło z mojej głowy, a nie, że zostało mi narzucone, zaśpiewałam miesiąc temu. Ja wiem, że to będzie zaskakujące, ale ja już się zaraz wytłumaczę z tego, bo ja wiem, że przez ostatnie lata i moda na Piazzolle, i na tango argentyńskie, i na polskie i tak dalej, i wielu artystów przetwarzało te nasze polskie tanga i te argentyńskie, i Piazzolle, i wszystkich wybitnych artystów w każdą stronę. Ja się jakoś, ja mam niestety, nie wiem, czy to problem, czy zaleta, ale ja się nie wciągam w takie takie mody na, że jest moda na przykład jest moda w tej chwili na Krawczyka, to wszyscy, kto żyw, to śpiewa Krawczyka. Jest moda na tanga Piazzolli, to wszyscy śpiewają Piazzolle. Ja kompletnie zawsze się od takich rzeczy odżegnuję, a wracam do tego w czasie, który mnie zaczyna inspirować. Znaczy przychodzi taki moment, kiedy ja to poczuję. Czyli ja nie idę z modą, tylko idę zawsze pod prąd. No tak mam, nic na to nie poradzę i pewnie też się nie zmienię. Ale wracam do tego mojego tanga. Przygotowując ten najnowszy materiał z piosenkami starymi, z minionego stulecia, postanowiłam, że włączę do tego mojego koncertu piosenkę pod tytułem Gdy mi ciebie zabraknie. Ona nie jest tangiem, ja to wiem. Ale pamiętam, że po parę razy ją wcześniej w różnych konfiguracjach zaśpiewałam i zawsze miałam ogromny dylemat, co z tą piosenką zrobić, bo tak, właściwie piosenka, która ma bardzo smutny tekst, ale za to ma bardzo wesołą melodię. Jerzy Bratowski napisał, nie wiem, co powstało pierwsze, nie umiem dojść do tego, ale jakaś totalna kakofonia, a z drugiej strony wielki przebój, który śpiewa, gdzie wszyscy Polacy znają.
No jak tylko pani powiedziała, gdy mi ciebie zabraknie, to już mam to w głowie i nie mogę wyrzucić.
A to jest naprawdę smutna piosenka.
No właśnie,
to jest bardzo smutna piosenka. I ja, przygotowując to z moimi muzykami, podzieliłam się z nimi tą wątpliwością. I ja mówię, słuchajcie, musimy zrobić coś innego. I ja mówię, słuchajcie, wiem, to będzie takie smutne, rzewne, argentyńskie tango. To się jakoś tam nazywa, nie tango, tylko tam te tanga argentyńskie mają swoje własne nazwy, ja ich niestety nie umiem w tej chwili przywołać. I zrobiliśmy tę piosenkę w formie takiego rzewnego, smutnego, płaczącego tanga. I to tango, gdy mi ciebie zabraknie, takie aż ono tak furczy tą taką rozpaczą, taką niezgodą na to, że i to jest dla mnie naprawdę, ono tak tknie takim argentyńskim, takim groove'em, no my to tak nazywamy po muzycznie, ale chodzi o to, że ono aż po prostu kipi tym. I dla mnie to jest moje pierwsze tango, które wyszło z mojego serca i z moich trzewi i naprawdę czuję się bardzo, bardzo zintegrowana. Ale za chwilę przecież jest Rebeka Tańczy Tango, więc to taki przedtakt do tych tang, do których zostałam zaproszona w Poznaniu. I tutaj tych tang będzie znacznie więcej i one będą naprawdę i rasowo zatańczone przede wszystkim. No i mam nadzieję też rasowo zaśpiewane. Bardzo w to wierzę.
Podoba się pani spektakl?
Szczerze? Nie wiem, bo go jeszcze nie widziałam. Ja to wszystko zobaczę. Tak naprawdę praca, bo to też warto podkreślić, ja i Maciej Miecznikowski jesteśmy z Warszawy. Cały spektakl powstaje w Poznaniu. Nasze części były przygotowywane w Warszawie, a ich taneczne w Poznaniu. I tak naprawdę dopiero teraz, w przyszłym tygodniu, będziemy sklejać te dwie części, więc szczerze, nie wiem, czy ja nie widziałam jeszcze tego spektaklu, ale wiedząc i znając spektakle Michała Kaczmarka, no mogę tylko sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, bo patrząc na jego ostatnie projekty, które robił, jestem spokojna o to, że to naprawdę będzie zjawiskowe i magnetyczne.
To w takim razie serdecznie zapraszamy i przypominamy już w najbliższą sobotę 30 października w Kinoteatrze Apollo właśnie w Poznaniu będziemy mogli usłyszeć Olgę Bończyk w Rebece. A my bardzo dziękujemy za rozmowę z aktorką, piosenkarką, malarką usatysfakcjonowaną życiem, spełnioną Olgą Bończyk.
Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję.